Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jak co wtorek, witam się z Państwem, Elżbieta
i Leszek.
Witamy miłych gości. Dzisiaj gośćmi naszymi są Państwo Małgorzata i Henryk Jarosiewiczowie z Wrocławia. Pani Małgorzata jest psychologiem wychowawcą, pan Henryk doktorem psychologii, pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Wrocławskim. Witamy serdecznie.
Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, szczególnie nasze dzieci dziś, które nas słuchają i nam towarzyszą, wszystkich naszych przyjaciół.
Szczęść Boże.
I jest także ksiądz dr Jerzy Witczek, wykładowca na papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, współpracujący z rodzinami. Witamy.
Szczęść Boże.
Temat dzisiejszego naszego spotkania to samowychowanie.
Czyli znów jesteśmy niemodni, bo mówimy o czymś, co właściwie kłóci się z porządkiem dzisiejszego świata, gdzie każdy mówi: daj sobie luz. No właśnie, jeżeli już ktoś już jest mężem i ojcem rodziny i ma dzieci, to przecież ma prawo je wychowywać tak, jak uważa, a właściwie to on już nad sobą nie musi pracować, bo on już ma swoją pozycję, a dzieci mają słuchać i żona pewnie też. I w ogóle nie musi się z nikim niczym liczyć. No tylko, czy nawet jeżeli te dzieci wychowa, czy wytresuje, powiedzmy sobie, czy to będzie z tego jakiś pożytek? No właśnie, chyba nie. Bo przede wszystkim tych, którzy wychowują, czyli wychowawców, a więc również i nas, rodziców, małżonków, obowiązuje samo wychowanie. Jeżeli już nas nikt nie może wychować, no to sami powinniśmy nad sobą pracować, bo wady nasze są, nie umierają tak szybko. I raz zwalczywszy je, będziemy zwalczać je do końca naszego życia i różnego rodzaju słabości, które nas dopadają na różnych etapach naszego wzrostu, oby właśnie wzrostu duchowego. Samowychowanie. Państwo Małgorzata i Henryk Jarosiewiczowie. Prosimy bardzo.
Dawnych naszych wojaków w Chówce, pisze Jadwiga Zamojska, nazywano wiarą, bo w imię wiary szli do boju i zwycięstwa. Jeżeli się chcemy na nowo ze zwycięstwem zapoznać, powróćmy do wiary ojców, zdobywając tę starodawną wiarę nauką i modlitwą. To słowa do nas, dziś u progu Wielkiego Postu, może takie trochę waleczne, ale to my sami stajemy się terenem bitwy o życie. To pole naszej duszy, wszystkie jej władze, i rozumowe, i wolitywne, i wszystkie namiętności, i wszystkie emocje, stają się terenem bitwy o życie. Odpowiednie wychowanie, kierując nas do dobra, pozwala to życie ocalić. Uczy właściwego wykorzystania wszelkich możliwości i zdolności. A to jest jak rycerska walka, stąd dzisiaj u progu Wielkiego Postu trochę może takie waleczne akcenty. Bo ciężka i wymagająca, bo to wysiłek kształtowania i osobowości, i charakteru, i wychowanka, a przede wszystkim naszego własnego. I o tym, jak się do tego przygotować, o co idzie bój, to temat dzisiejszego spotkania. Samowychowanie.
Tak, temat bardzo wymagający. Temat, który przejawiał się wielokrotnie w naszych audycjach. Mówiliśmy kilkakrotnie o wychowaniu dzieci. No i w końcu przychodzi zreflektować również samowychowanie. Jak ta dzisiejsza audycja będzie przebiegała? W pierwszym rzędzie wrócimy na chwilę do refleksji o wychowaniu, żeby sobie uświadomić, czym ono jest. Potem po krótkiej przerwie zajmiemy się tematem właściwym, czyli samowychowaniem, praktyką samowychowania, a zmierzać będziemy do kwestii, którą przedłożył profesor Mieczysław Kreutz, wydanej ostatnio pracy Kształcenie charakteru. Będę chciał kilka praktycznych wskazań, które są zawarte w tej pracy, tutaj przedstawić. A więc zacznijmy od powrotu do tego, czym jest wychowanie. Bo przecież trudno zrozumieć samo wychowanie, kiedy najpierw nie uświadomimy sobie, czym jest wychowanie. Otóż wychowywać to mniej więcej tyle, co drogą pewnych systematycznych ćwiczeń stworzyć w sobie albo w wychowanku pewną wprawę, a więc coś, czego wcześniej nie było. Czym jest wprawa? Jakaś zdolność. Zdolność do gry na instrumencie, zdolność do uprawiania sportu. Coś, co robimy łatwo, co robimy z przyjemnością, co staje się naszą ogładą, tym, co posiadamy jako trwały przymiot swojej osobowości, swojego charakteru. A więc zasadniczo jest to jakieś ćwiczenie. Ćwiczenie. Co jest istotą tego ćwiczenia? Otóż jest to przetwarzanie talentów, tego, co mamy jako rzecz wrodzoną, na zdolności. To jest istota sprawy. Talent trzeba wyszlifować, trzeba z niego zrobić coś użytecznego, pewną zdolność. No i tu oczywiście, żeby te talenty urobić, żeby przetworzyć je na zdolności, trzeba pewnych warunków. To jest dokładnie tak jak w każdej firmie, że przetworzyć zasoby na wytwory trzeba pewnego procesu, procesu produkcji, procesu wytwarzania. Tutaj jest podobnie. W psychologii najczęściej mówimy, że to, co wrodzone plus środowisko, staje się właśnie wytworem, staje się zdolnością. I oczywiście ważne są dwa elementy. To, co wnosimy, a więc rzeczy wrodzone, i środowisko. Środowisko powinno być bogate, powinno umożliwiać właśnie tworzenie tych zdolności. Mówimy też, że uczestniczymy w pewnym środowisku. I tutaj pojawia się takie wyrażenie, które często jest używane, dobro wspólne. Co mianowicie tym dobrem wspólnym jest? W pierwszym rzędzie owe talenty, ponieważ jeśli każdy z nas wykorzystałby te talenty, przetworzył na zdolności, bylibyśmy bogaci jako wspólnota, jako społeczeństwo. Ale w drugim znaczeniu dobro wspólne oznacza również to środowisko, bo ono właśnie gwarantuje, że talenty skutecznie przetwarzane są na zdolności. A więc dobro wspólne to wszystko, co nas otacza i pozwala rozwijać się. A więc w szkole jest to cały ustrój szkoły, dyrekcja, pomoce, lekarze, wychowawcy. To wszystko, co pozwala dojrzewać. A więc uczestniczymy w środowisku i rozwijamy się. Przykład z domu rodzinnego jest następujący, że dobrem wspólnym jest chociażby stół rodzinny, w którym wszyscy uczestniczymy. Jest to ład i porządek, który w domu wprowadzamy. Są to pewne obyczaje. To wszystko właśnie gwarantuje, że bogactwo naszej natury, talenty może dojrzewać w kierunku pewnych zdolności, pewnego działania, pewnego sposobu życia już osoby. A więc to, co wyjściowe plus środowisko, mamy wytwór. I na tym polega zasadniczo cały proces wychowania. I teraz pojawia się ten termin samowychowanie. Otóż zwróćmy uwagę, że jest to jakieś paradoksalne sformułowanie. Kto mianowicie wychowuje kogo? Dlaczego mówimy samowychowanie? Przecież paradoksalnie jest powiedzenie, że kto słucha tylko siebie, ten szybko staje się uczniem głupca. Trudno, żeby to samo prowadziło siebie w jakimś kierunku. A więc trzeba zastanowić się właściwie, jak to jest możliwe, że pojawia się zdolność do samowychowania, że pojawia się ten ktoś, kto samego siebie potrafi skutecznie gdzieś poprowadzić. W polskiej refleksji psychologicznej pojawiło się kiedyś nazwisko Kazimierza Dąbrowskiego. Otóż tenże znakomity wychowawca, psychiatra, psycholog twierdził, że człowiek to jest taki byt, o którym możemy powiedzieć przedmiot, podmiot w sobie. Że pojawia się swoiste zdwojenie. Jesteśmy i tym, kto jest wychowywany, przedmiotem wychowania, a zarazem tym, kto wychowuje, a więc podmiotem. Tym, kto właśnie jest przyczyną sprawczą tego całego procesu. Człowiek jest bytem wyjątkowym. Tym się wyróżnia w całym kosmosie, że jest właśnie bytem osobowym. Pojawia się coś osobno. Stąd właśnie pochodzi polski termin osoba, a więc w ramach naszego człowieczeństwa pojawia się coś, co nazywamy osobą, podmiotem, i ten podmiot przejmuje jak gdyby kierowanie całym tym bytem. Bardzo tajemnicze zjawisko, do tego oczywiście się dojrzewa, dlatego Kazimierz Dąbrowski mówił, że są fazy rozwoju, a więc pewne okresy rozwojowe i poziomy. Przechodząc kolejne etapy rozwojowe, wchodzimy na coraz to wyższy poziom rozwojowy, no i w końcu jesteśmy na poziomie osoby, a więc bytu, który potrafi sam sobą kierować. I na tym musi polegać całe wychowanie. Wychowanie rzecz jasna musi zmierzać właśnie do tego, żeby w końcu pojawiła się osoba, która przejmie pałeczkę wychowania i sama zacznie od tego momentu prowadzić siebie ku pewnym celom, a więc zacznie się okres samowychowania. Jeśli wychowanie nie osiąga momentu samowychowania, oznacza to po prostu, że jest nieudane, że coś zawiodło, że nie pojawił się podmiot, ktoś, kto zaczyna kierować swoim rozwojem. No i oczywiście to nie pojawia się od razu. We wczesnym dzieciństwie do 5 roku życia mniej więcej dziecko jest prowadzone przez wolę wychowawców. Uczestniczy w ich woli. Często są konflikty woli, bo dziecko chce pójść za swoimi popędami, za swoją wygodą. Konfrontacja jednej i drugiej woli, a więc znamy te zjawiska, bunty, przekora i tak dalej, i tak dalej. Potem jest okres obiektywny w szkole podstawowej, kiedy dziecko nabywa pewnej wiedzy. To jest przygotowanie dopiero do dojrzałości. Jeszcze nie kieruje sobą, uczestniczy w życiu szkoły, w życiu rodziny. Jak gdyby mebluje swoją głowę, ale jeszcze to nie jest to, co byśmy nazwali kierowaniem sobą. Potem mamy bardzo trudny okres rodzenia się właśnie dojrzałości. To są lata od 11 do mniej więcej 14-15 roku życia. Okres dojrzewania seksualnego. Bardzo trudne lata, gdzie o kierowanie sobą jest niesłychanie trudno, a to właśnie dlatego, że pojawia się burza hormonalna i wtedy można powiedzieć, że natura raczej chce kierować zachowaniem. To wszystko, co wcześniej wychowanie przygotowało, czasami się wręcz burzy. Dobre wychowanie po tym się mniej więcej poznaje, że przetrzyma właśnie ten okres nawały hormonalnej i w końcu pojawia się dojrzewanie osoby. To jest mniej więcej 15 rok życia, kiedy każdy młodzieniec, każda dziewczyna wkracza w okres, który ja nazywam okresem filaretów i filomatów. Wiemy, co to oznacza. Filareci, miłośnicy wiedzy. Filomaci, miłośnicy cnoty, sprawności. W życiu każdego człowieka w tym wieku pojawia się jakaś przemożna chęć, aby wziąć ster własnego życia we własne ręce i kierować sobą. Wbrew wszystkim czasami. Bardzo ładnie to właśnie Mickiewicz opisał, te wzloty, tą wielką wizję, chęć naprawy całego świata, chęć naprawy samego siebie, praca nad sobą. Właśnie w tym wieku spontanicznie, samoistnie niejako, pojawia się chęć pracy nad sobą, chęć naprawienia swoich wad. I jeśli młodzieniec czy dziewczyna twierdzi, że źle go rodzice wychowali, że to nie był dobry dom, to jest to, co nazywamy kryzysem wartości, ale ten kryzys wartości jest niesłychanie wartościowy. Kryzys wartości i wartość tego kryzysu. Dlaczego wartość? Bo to jest właśnie moment rodzenia się podmiotu, refleksyjnego podmiotu. To już nie są popędy, to już nie są emocje, to już nie jest wiedza. To jest właśnie świadome siebie ja i to ja chcę wbrew wszystkiemu, wbrew samemu sobie, swoim słabościom, nagle pokierować się ku zupełnie nowym celom. Ta burza intelektualna, ta burza duchowa, wartościowa bardzo, ona w końcu się ułagodzi. Nastąpi ostatni okres wychowania, o którym mówi profesor Kreutz, okres harmonizacji. Otóż ten podmiot w końcu wprowadza w swoim życiu jakiś własny porządek. Te aspiracje harmonizują się z tym wszystkim, co było zastane i mamy dojrzałego człowieka. I otóż to jest interesująca obserwacja, że w gruncie rzeczy większość ludzi jest w okresie samowychowania. Bo jeśli ktoś wkracza w ten okres samowychowania, to rzecz jasna nigdy z niego nie wychodzi. Czy ma 15 lat, czy ma 25, czy ma 50 lat, nieustannie jak gdyby jest już podmiotem, który chce prowadzić siebie ku pewnym celom. No i oczywiście tu pojawia się rzecz zasadnicza trudność i problem. Skąd mianowicie te cele wziąć? Jak je nakreślić? Bo w okresie wychowania te cele są podpowiadane przez otoczenie. Robimy to, co się robi w naszym domu, przejmujemy te wartości, które są lansowane w naszej szkole, a w okresie samowychowania trzeba samemu określać te cele. I to jest pewna pułapka, można by nawet powiedzieć, że ktoś, kto uważał, że nie należy mu celów narzucać, że dlaczego go wychowują, w tym momencie zaczyna te cele właśnie doceniać, skąd się te cele bierze, jak tą refleksję nad sobą poprowadzić. I to jest zupełnie nowe zjawisko. Należałoby je nazwać spełnieniem siebie, bo rodzice chcieli, żebyśmy dojrzeli, żebyśmy nabrali charakteru, tych właśnie zdolności do pracy nad sobą, ale nie są w stanie w żaden sposób zagwarantować nam spełnienia, czyli tego, żebyśmy wydobyli wszystkie możliwości, które w nas są i doprowadzili je do rozkwitu. I nie ma piękniejszego słowa, trafniejszego, jak właśnie spełnienie, bo właśnie człowiek jest do tego powołany, że chce się spełnić. Jest nieszczęśliwy, jest zubożały, kiedy ma poczucie, że coś w nim było, czego nie zauważył, czego nie odkrył w sobie, czego nie wyeksploatował w pewien sposób. Jesteśmy jak gdyby odkrywcami tych talentów, mamy pewną intuicję, że coś w nas jest, chcemy to namierzyć, odkryć, nazwać te właśnie zasoby i potem czujemy się powołani do ciężkiej pracy, żeby te zasoby przetworzyć na własne już życie. A więc jeżeli w okresie wychowania celem zasadniczym jest wyposażyć kogoś w charakter, to po co jest ten charakter? Po to, żeby charakter był narzędziem do dalszej pracy przetwarzania swoich talentów na kolejne zdolności. Bez charakteru jest to bardzo trudne, a czasami wydaje się, że wręcz niemożliwe. To tak jakbyśmy byli po prostu nieprzygotowani do życia. Czyli zadaniem rodziców jest przygotować dopiero do pracy nad sobą, przygotować do samodzielnego działania. No i tutaj mamy rozmaite pytania. Skąd wychodzę? Ku czemu zmierzam? Jaki jest sens mojego życia? Jeśli do mnie do poradni przychodzą młodzi ludzie w kryzysie wartości, to najczęściej nie wiedzą, po co mają żyć. Kim mam być w pracy zawodowej? Kim jestem jako mężczyzna? Kim jestem jako kobieta? Bardzo trudno żyć, kiedy jest zaburzone poczucie swojej kobiecości, męskości. Trzeba to wtedy jakoś skorektować. Kim jestem? Bo z tego wynika, kim mam być. Jeżeli nie wiem, kim jestem, to oczywiście żadna praca nad sobą nie jest możliwa, bo właśnie ustalenie celu jest bardzo trudną, ale i ważną rzeczą. I te cele bywają rozmaite. Jest takie powiedzenie bardzo trafne, że każda pedagogika kłania się swoim bogom. Bo otóż pedagogika jest to pewna technika pracy nad sobą, kształcenia charakteru, ale jeszcze nie mówi, ku czemu należy zmierzać. To każdy musi odpowiedzieć sobie na to pytanie sam, ale pojawiają się pewne ideologie, a więc ideologia religijna, czy życie religijne pokazuje pewne cele, pewien wizerunek człowieka. Ideologia komunistyczna pokazywała inny wizerunek człowieka, stworzonego jak gdyby do innych przeznaczeń, innych celów. Inaczej widzi to filozofia materialistyczna i inaczej filozofia idealistyczna. A zatem to już jest kwestia pozostawiona do osobistego rozstrzygnięcia każdego człowieka. Tu żadna szkoła nie jest w stanie na to fundamentalne pytanie odpowiedzieć, ale może oczywiście podpowiadać przez rzetelną formację filozoficzną, przez rzetelne myślenie o tym, kim człowiek jest. Możemy sobie właśnie na to pytanie, czego ja faktycznie chcę, pomału odpowiadać. I tutaj rodzi się sens tego, co my nazywamy personalizmem. Bo personalizm pochodzi od słów per se, dla siebie, dla swojego własnego spełnienia. Nie ma głębszej motywacji naszego życia, jak zrobić coś dla własnego szczęścia. Ale jak już mówiłem wcześniej, kiedy rozwijam swoje talenty, jest to dobro wspólne. Bo jakie piękne byłoby życie, gdyby właśnie te talenty były w każdym z nas rozwinięte. To jest właśnie dobro wspólne. Świat szczęśliwych osób, które się rozwijają, jest światem pięknym, wspaniałym. Per se, czyli personalizm, każdy jest jak gdyby wewnętrznie zobowiązany, żeby swoje talenty odkrywać, zobowiązany do ciężkiej pracy, żeby je przekuwać właśnie na zdolności, na charakter, na sprawne działanie, a więc jest to swoisty przymus. Ja muszę właściwie to zrobić. Bez tego będę nieszczęśliwy, niespełniony. Nudzę się, bo nie wiem właściwie, co mam robić. Człowiek, który odkrywa to swoje powołanie, nawet jeżeli jeszcze nie potrafi tego zrealizować, nawet jeżeli ma wady charakteru, to już żyje z sensem. To jest właśnie to, co nazywa się podstawową osobową potrzebą, nie ludzką, ale osobową, potrzeba sensu, czyli właśnie tego, że ja sam widzę, kim powinienem być i ta powinność, najgłębsze wewnętrzne poruszenie, ona staje się dla mnie nagle magnesem całego mojego życia. Wyznacza wszystkie moje wysiłki, wszystkie moje intencje, jak to mówię, wszystkie moje poruszenia. Wtedy właśnie mówię, że ja to muszę zrobić. To jest jak gdyby wewnętrzny przymus. My się często wzdrygamy przed przymusem. Przymus zewnętrzny jest ograniczający, ale przymus wewnętrzny właśnie, przymus, który ja wyprowadzam ze zrozumienia, więc z myśli, z intelektu, to jest przymus, który właśnie mobilizuje. To jest ta najgłębsza motywacja, bo nie ma głębszego motywu od prawdy o sobie samym. To właśnie Sokrates. To ten Sokrates, który męczył młodzież, który zadawał im trudne pytania, który rozstrajał to, co było dobrze zestrojone, który był niepopularny. Dlaczego? No bo właśnie wrzucał im do sumienia ten problem i byli zmuszeni od tego momentu ten problem rozwiązywać. To jest jedyny słuszny przymus. Przymus poszukiwania prawdy o sobie samym i przymus oczywiście tego, co nazywamy samowychowaniem. Więc taka byłaby teoria, taka byłaby wizja, którą musimy sobie nakreślić właśnie, zanim zaczniemy za chwilę, po krótkiej przerwie, mówić o praktyce, o praktyce. Jak to faktycznie na co dzień robić?
Drodzy Państwo, dziś w audycji dla małżonków i rodziców mówimy o samowychowaniu. Naszymi gośćmi są Państwo Małgorzata i Henryk Jarosiewiczowie oraz ksiądz dr Jerzy Witczak. Prosimy bardzo.
Tak, jeśli rzeczywiście dobrze widzieć cel, dobrze widzieć latarnię, to jeszcze lepiej dojść do tego celu. Jeżeli tylko widzimy światło, jeszcze tam nie jesteśmy. Zaczyna się dopiero właśnie ta trudna praca osiągania celu, czyli stawania się tym, kim sądzę, że powinienem być, bo mam takie możliwości, takie talenty. A więc drugim krokiem jest refleksja o praktyce samowychowania. o tym, w jaki sposób to samowychowanie rzeczywiście na co dzień prowadzić, w jaki sposób pomagać w pracy nad sobą naszym dzieciom, naszym uczniom, bo jeśli my potrafimy pracować nad sobą, to jest to dobre świadectwo, że można w każdym wieku coś jeszcze w sobie zmienić. Tak mi się wydaje, że bardzo często ogarnia nas takie zniechęcenie, taka rozpacz. Ktoś przychodzi do poradni, mam nerwicę, tyle czasu już zaniedbałem pracę nad sobą, czy jeszcze można coś zrobić? Otóż zawsze można. To nie jest tak, że jest to tylko przywilej młodości, jak się ma 15-18 lat. Nie. To zawsze jest ten czas, kiedy można i należy nad sobą pracować. A należy zacząć już od wczesnego dzieciństwa. W jaki sposób? Jeżeli dziecko ma kilka lat, 3, 4, 5 lat, oczywiście nie nauczymy go rozumieć prawdy o sobie samym, ale jedno, co należy wtedy wdrożyć już, jest tą umiejętność pewnej metodycznej refleksji. Bo tym narzędziem pracy, narzędziem przetwarzania potencjału na wytwór jest refleksja. Zupełnie wyjątkowa ludzka zdolność popatrzenia na samego siebie, jak gdyby z boku. A więc siadamy z naszym synem, z naszą córeczką, nie tylko do modlitwy, ale również do refleksji. A więc porozmawiamy o tym, co dzisiaj robiłeś, jak twój dzień przebiegał, czy jesteś z tego zadowolony, co zrobiłeś dobrego, co ci się nie udało zrobić. To nie jest jeszcze rachunek sumienia. To jeszcze nie jest to, co byśmy nazywali szukaniem wad czy też grzechów. Ale jest to fundamentalna zdolność do reflektowania samego siebie. Do popatrzenia na swoje działanie jak gdyby z boku. Jeśli dorosłym nie wychodzi rachunek sumienia, to dlatego, że nie mają nawyku takiego reflektowania swojego postępowania, a więc trzeba ten nawyk od wczesnego dzieciństwa już wytwarzać. Ja znam taki jeden dom, może się odezwie ktoś z tego domu, gdzie ojciec ze swoim synem mają wieczorną rozmowę, którą nazywają nasze sprawki. Bardzo piękna nazwa, którą samo życie przyniosło. Rozmawiamy o naszych sprawkach, czyli bardzo wspaniały czas, kiedy syn z ojcem może porozmawiać o tym, co robił. Jak mówię, to nie ma jeszcze tego waloru oceny moralnej. Wyłącznie jest to moment refleksji, a więc pewne wdrażanie się do myślenia o sobie samym. Potem oczywiście pojawi się coś więcej, bo kiedy dziecko już będzie w okresie komunijnym, będzie miało pewne kategorie zewnętrzne, żeby to, co widzi w swoim życiu, ocenić jako dobre bądź złe. A więc do pierwszej zdolności reflektowania dochodzi druga zdolność sądu, oceny. To jest to, co właśnie jest wielką mądrością. Pamiętamy, jak mały książę spotyka króla, bardzo osobliwą, dziwną postać. No i król na koniec spotkania, kiedy chce już z godnością pozbyć się trudnego rozmówcy, mówi tak: w takim razie będziesz sądzić sam siebie. To najtrudniejsze. Znacznie trudniej jest sądzić siebie niż bliźniego. Jeśli potrafisz dobrze siebie osądzić, będziesz naprawdę mądry. To był cytat z Małego Księcia. Zatem to jest wielka zdolność i trudna sprawa, żeby wydać sąd w swojej własnej sprawie. Trzeba do tego właśnie zaprawiania się, właśnie ćwiczenia. A więc to jest okres komunijny. Potem dochodzi wiedza, która potrafi te sądy czynić subtelniejszymi. Potem dochodzi okres bierzmowania, kiedy jest ta dojrzałość już umysłowa. To jest właśnie ten okres filaretów, filomatów. On się tym charakteryzuje, że wtedy jesteśmy zdolni do pojmowania prawdy. Do tego czasu prawdy się przejmuje. Prawdy, które wytworzyła kultura, cały dorobek naszej cywilizacji są przekazywane, ale jeszcze nie są rozumiane. Człowiek wie znacznie więcej niż rozumie. Wiemy bardzo dużo, ale żeby odpakować tą wiedzę, zrozumieć trzeba dopiero pewnego momentu rozwojowego. Nie wszyscy do tego dochodzą, zwłaszcza wtedy się do tego nie dochodzi, kiedy emocje, kiedy popędy, kiedy impulsy zagłuszają właśnie tą zdolność do refleksji, do rozumienia. Ale okres bierzmowania 14, 15, 16 lat jest to właśnie już ta własna refleksja o sobie samym i wówczas ta zdolność do oceny siebie jest mocniejsza. I dlatego właśnie w tym momencie pojawia się kryzys wartości. Że to, co mamy w sobie, nagle nie podoba nam się. Nagle chcemy to na nowo ustawić. I wówczas poszukiwamy dobrych doradców. A więc zwracamy się do kogoś, kto nam miałby pomóc. Jak pracować nad sobą? Ja zauważyłem, że młodzież w okresie liceum właśnie jest bardzo złakniona takiego prowadzenia duchowego. Takiego właśnie wskazania jakiegoś, jak to właściwie tą pracę nad sobą prowadzić. I dlatego właśnie taką znakomitą pomocą jest ta książeczka, o której już wspomniałem, praca profesora Mieczysława Krojca, Kształcenie charakteru. Bo charakter odziedziczony to jedno, czyli to, co otrzymaliśmy z naszego domu, to jest wysiłek naszych rodziców, a teraz jest czas wykształcenia własnego charakteru. Tego, który jest już owocem własnego tworzenia celów, własnego wysiłku tworzenia pewnych sposobów osiągania tych celów, czyli właśnie praca nad sobą. To jest takie ważne stwierdzenie, że pracujemy nad sobą. My najczęściej dzisiaj kojarzymy pracę z czymś zewnętrznym. Przetwarzamy rzeczy, substancje rozmaite na coś tam. A tymczasem taką wyjątkową pracą jest praca nad sobą samym, nad swoim organizmem, żeby był wyćwiczony, nad swoimi talentami umysłowymi, żeby były skuteczne, sprawne i tak dalej. A więc na czym ta praca może polegać? Otóż układamy to w 5 fundamentalnych wskazań. To są wskazania człowieka już świadomego, a więc powiedzmy sobie dorosłego, który chce pracować nad sobą, ale również tych, którzy w tym procesie uczestniczą, młodzieży. 5 wskazań skutecznej pracy nad sobą. 2 pierwsze będą odnosiły się do motywacji. Otóż pierwszym wskazaniem jest to, że trzeba mieć jasne przedstawienie celu. Otóż działanie człowieka nie bierze się ani z popędu, ani z bodźca, ani z jakiegoś impulsu. Bierze się z ducha. To jest przedstawienie. To jest pewna treść świadomości, która staje się dla nas celem, kierunkiem naszych dążeń. Słowo przedstawienie mówi jak pewnym obrazie wewnętrznym. My żyjemy w świecie, obserwujemy go, ale tworzymy sobie pewien obraz tego świata i ten obraz nazywamy właśnie przedstawieniem. Świat jest jeden, ale nasze przedstawienia tego świata mogą być bardzo rozmaite. Co człowiek, to inne przedstawienie świata, a w tych dekoracjach inne cele się pojawią, a więc mamy jak gdyby taką wewnętrzną mapę, która staje się impulsem do działania. Więc człowiek działa z motywu, nie z emocji. To nie są reakcje emocjonalne. Człowiek ma motyw w postaci właśnie przedstawienia. Czasami sobie te przedstawienia przypominamy, a więc piszemy sobie karteczkę, żeby czegoś nie zapomnieć. Jakiś cytat biblijny, żeby właśnie ta myśl w nas się pojawiła. Musi być przedstawienie jako wewnętrzna przyczyna działania. I do tego musi dojść drugi element. To przedstawienie musi mieć wartość. Bo mianowicie mogą być przedstawienia, które dla nas nie mają żadnej wartości. Wartość tym się różni od myśli, od przedstawienia, że rodzi się z przeżycia, jak gdyby od serca. Jeśli przedstawienie jest w umyśle, to przeżycie wartości jest treścią naszego serca. Serce doznaje wartości. To nie jest zupełnie zjawisko poznawcze. My doznajemy świata, doznajemy wartości drugiego człowieka i to doznanie wartości jest przeżywane wewnętrznie i nas pociąga. A więc myśl może nas przymuszać. Powinienem coś zrobić, bo mam to zapisane. A wartość przeżyta pociąga. Pragnę to zrobić, jest to pociągające. Był taki znakomity myśliciel, Viktor Frankl, od którego bierze się myślenie o sensie życia, który mawiał, że człowiek nie jest popędzany przez popędy, ale pociągany przez wartości. To było w książce Homo Patiens, czyli człowiek jest istotą cierpiącą, trochę rozrywaną. Dlaczego rozrywaną? Dlatego, że to, co wie, nie zawsze pasuje do tego, co przeżywa. Pociąga nas czasami coś, czego w ogóle nie rozumiemy. Ja zaobserwowałem, że są dwa kategorie, jak gdyby, motywów, dwie kategorie wręcz ludzi. Są ludzie, którzy doznają wewnętrznie od serca, ale nie bardzo rozumieją, co doznają. Nie potrafią tego ubrać w jasne cele działania. Wrażliwe osoby, melancholiczne. A są osoby, które jasno widzą, poznają, ale nie wiedzą, czy to jest wartościowe, czy nie jest. To jest czasami takie zewnątrzsterowne. No mam cel, ktoś mi coś powiedział, więc to robię. Czy to jest wartość? No nie wiem, robię. Widzę, że można to zrobić. To jest druga kategoria. Chłodnego takiego działania szachisty, który wykonuje ruchy na szachownicy życia. Więc jedno i drugie to są dwa aspekty. Trzeba, żeby jedno z drugim się łączyło. Żeby nasze cele miały wartość. Ale też, żeby wartości ubrać w jasne cele działania. A zatem natury melancholiczne, wrażliwe, trzeba uczyć jednego. Ubieraj swoje przeżycia w jasne cele. Zapisz sobie to jasno w dzienniku, w punktach. Bo inaczej samo przeżycie wartości nie będzie jeszcze motywem. Natomiast natury chłodne, sangwiniczne, techniczne, uczymy czegoś innego. Czy to, co robisz, jest wartościowe? Czy to przejdzie egzamin sumienia? I dlatego w rachunku sumienia chociażby ignacjańskim, czy w każdym rachunku sumienia chodzi właściwie o jedno. Przypominam sobie, co zrobiłem i zastanawiam się, czy to było dobre, czy złe. Przypisuję temu etykietę plus, trzeba to rozwijać, albo etykietę minus. W tą stronę już nie dążę, chociaż widzę, że mógłbym to robić, bo to jest ujemne, a więc to nie jest wartościowe. Więc te dwa punkty, one tworzą zrównoważoną motywację. Głos serca i głos umysłu idą jak gdyby tutaj w parze. I potem trzeci punkt. Trzeba mianowicie ćwiczyć. Trzeba wyrabiać nawyki. Samo przeżywanie motywów, przeżywanie wartości, bez ćwiczenia, bez zaplanowania sobie, co ja zrobię i w jaki sposób, jest jeszcze bezskuteczne. To jest zasianie nasienia, ale nasienie musi wyrastać, a wyrasta zawsze przez ćwiczenie. Trzeba to powtarzać w nieskończoność, że i wychowanie, i samowychowanie jest to pewne systematyczne ćwiczenie. Ćwiczenie to nie jest myślenie, to jest właśnie jakieś działanie i ćwiczenie przetwarza te motywy na naszą wolę, na charakter, bo charakter to nic innego jak wola, która ma konkretny cel działania, dobry cel wartościowy i dojrzewa właśnie w działaniu. I teraz do ćwiczenia są potrzebne dwie pomoce. Po pierwsze, warunki zewnętrzne. Czwarty punkt. Żadne ćwiczenie się nie uda, jeśli nie ma odpowiednich warunków zewnętrznych. Czyli jeśli postanawiam sobie, że nie będę w poście tyle jadł, albo nie będę palił, a ktoś mnie częstuje, ktoś mnie właśnie kusi, ktoś właśnie nie sprzyja tym moim postanowieniom, no to warunki zewnętrzne nieraz utrudniają zrealizowanie tego, co się postanowiło. A więc człowiek rozsądny stara się pozyskać pomoc w środowisku zewnętrznym, a więc prosi znajomych, prosi żonę, żeby właśnie wspomagali w tym własnym działaniu. Nie można jak gdyby działać wbrew sytuacji zewnętrznej, ona powinna właśnie sprzyjać. A więc trzeba się osadzić w takiej sytuacji, która będzie sprzyjała naszym działaniom. Oczywiście może być różna sprawa. Czasami może być drogą paradoksu, że przeszkoda zewnętrzna tym bardziej wzmocni tą motywację, to ćwiczenie. Ale nie można za bardzo ufać swoim nawykom, kiedy jeszcze nie są dobrze rozwinięte. W złym środowisku człowiek łatwo te nawyki zaniedbuje, a więc to jest bardzo ważna sprawa. Ale nie tak ważna jak piąty warunek, to są tak zwane wewnętrzne warunki, czyli są warunki zewnętrzne, te, które sprzyjają naszym działaniom, ale są tak zwane warunki wewnętrzne I to jest to, co jest istotą bodajże problemów. To są powstałe wcześniej nawyki, wady tak zwane, też i zalety wypracowane wcześniej. Otóż w psychologii uczymy, nieustannie do tego wracamy, że środowisko zewnętrzne działa przez rezonans ze środowiskiem wewnętrznym. Nigdy nie potrafimy ocenić, jak zadziała dany warunek zewnętrzny, kiedy nie wiemy, co jest w środku. A więc, jeżeli to jest natura melancholiczna, to zupełnie inaczej reaguje na przypomnienie, że masz coś zrobić. Człowiek wrażliwy od razu bierze sobie to bardzo do serca, prawda? Niż człowiek mniej wrażliwy, typowy działacz, który ma własne motywy i często do niego przypomnienie w ogóle nie trafia, nie bierze sobie tego do serca, bo to jest zupełnie inny warunek wewnętrzny, inny temperament. Albo człowiek jest, powiedzmy sobie, ubrany wewnętrznie w próżność, a więc taką wadę, że, która polega na tym, że wszystko odnoszę do swojego piękna, do swojej nadzwyczajności. To doskonale zrysował Saint-Exupéry w Małym Księciu. Jak pamiętamy, na planecie próżnego wszystko zaczęło się dziać, jak za dotknięciem magicznej różdżki, kiedy pojawił się kto? Wielbiciel. Bo dla próżnego istnieją tylko osoby, które są adoratorami, które je zauważają, które je pochwalają. Jak mówi Saint-Exupéry, bo próżni słyszą tylko pochwały. A więc jak pojawi się pochwała, warunek zewnętrzny, plus próżność wewnętrzna, nagle burza aktywności, wulkan aktywności, sprawne działanie, kłanianie, uśmiechy itd., itd. No ale to jest sprzęgnięcie zupełnie nieproduktywne, bo zamiast wypracowywać jakieś zamierzone cechy sprawności, to nieustannie odtwarza się tą wadę. A więc kłanianie się, uśmiechy itd., bo pojawił się nagle wielbiciel, adorator i tak dalej. A więc tutaj może się okazać, że nawet dobrze ustawiony plan pracy, nawet dobre warunki zewnętrzne, jeśli nie sprzęgną się z odpowiednimi warunkami wewnętrznymi albo napotkają na wadę wewnątrz, cały ten plan idzie w ruinę. Po prostu ktoś mówi, no nie chce mi się tego robić. Nie wiem dlaczego, ale nie potrafię się do tej pracy zabrać. Otóż wiemy dlaczego. Wiemy dlaczego. Przeszkadza w tym wada. Wada, czyli coś, co jest wewnątrz, co należy właśnie przez pracę nad sobą przetworzyć na zaletę. A więc wyzyskać tę energię, która tam została gdzieś w tej wadzie związana i przetworzyć na zaletę. Ten piąty punkt w gruncie rzeczy jest najtrudniejszy. Nie tak łatwo znaleźć wadę. Nie tak łatwo ją trafnie nazwać. Tutaj trzeba właśnie tej refleksji, tego zastanawiania się. Nie tylko w czynach widzimy to, co nam przeszkadza, ale w intencjach tych czynów. Tu trzeba właśnie tego, co nazywalibyśmy takim zewnętrznym troszkę punktem widzenia. Czasami ktoś doświadczony, ktoś, kto obserwuje to u siebie i u innych, potrafi to nazwać. Ja zauważyłem, jestem co do tego przekonany, że tylko ten wychowawca, który sam szuka swoich wad, który pracuje nad sobą właśnie, który wkroczył na drogę samowychowania, może być doradcą dla kogoś, kto chce dopiero na tej drodze coś zrobić. Bo mówienie o wadach, dokąd się nie zacznie nad nimi pracować, jest zupełnie straconym czasem. To tak jakby mówić o plamach na słońcu, których się nigdy nie widziało, ale się o nich tylko czytało w książce, to jest zupełnie rzecz niepotrzebna. Trzeba właśnie tutaj wielkiego doświadczenia, o które jest niełatwo, żeby te warunki wewnętrzne właśnie, wewnętrzne, a więc nie takie łatwe do zauważenia, nazwać. A więc to jest jak gdyby to, co dopełnia tych pięć palców, tych pięć zasad, właśnie warunki wewnętrzne, które czynią skutecznym to wszystko, co sobie wcześniej umotywowaliśmy, postawiliśmy cele, prawda, ćwiczymy. I te ćwiczenia powinny te warunki wewnętrzne właśnie przetworzyć na to, co nazwaliby się sprawnością. I kiedy poznamy, że rzecz idzie w dobrym kierunku, kiedy właśnie pojawi się spontaniczna zdolność do wykonywania tego, co sobie wcześniej zamierzyliśmy. A już nie z siły woli, już nie z planu, tylko właśnie pojawia się spontaniczna łatwość wykonania pewnych działań, które wcześniej były trudne do podjęcia, więc można powiedzieć, że nasz charakter stopniowo ulega przekształceniu. Czy to jest proces krótkotrwały? No właśnie nie, ponieważ to wnętrze nasze jest znacznie bardziej skomplikowane, znacznie bardziej niejasne niż nasze zdrowie, niż nasz organizm. Łatwiej oczywiście sobie postawić cel, że mam zrzucić 5 kg wagi, niż pozbyć się swojej próżności, albo swojej zazdrości, albo swojej zawiści, albo rozmaitych wad charakteru, które siedzą właśnie wewnątrz. A ponieważ do nich się przyzwyczailiśmy, dlatego zupełnie umykają naszej uwadze i często inni wręcz w sposób uderzający konfrontują się z tymi wadami, a my nie potrafimy się za nie zabrać. Także profesor Kreutz był wytrawnym wychowawcą. Był nie tylko profesorem psychologii, pierwszym polskim psychologiem z takim tytułem, ale również był wychowawcą. Pracował z młodzieżą gimnazjalną. Miał bardzo obszerne doświadczenia pedagogiczne i to doświadczenie opisał w tejże książeczce Kształcenie charakteru, którą niedawno wznowił Instytut Edukacji Narodowej w Lublinie, a więc jest to cenna pomoc dla wychowawców. A zatem podsumujmy. Otóż wychowanie zmierza do samowychowania, do przekształcania swojego charakteru. I jeśli my jako dorośli, jako wychowawcy w ten etap właśnie wkraczamy, to wtedy stajemy się też świadectwem dla naszych wychowanków, dla naszych dzieci. To nie jest tak, że nic się od dzieci nie możemy nauczyć, ani że kiedy dzieci dorastają, już w ogóle ta wymiana doświadczeń zanika. Wszyscy pracujemy nad sobą, wszyscy jak gdyby jesteśmy w okresie wychowania i tutaj to doświadczenie właśnie, które zbieramy jako wychowawcy, jako nauczyciele, jest przekazywane młodzieży. I wtedy pojawia się to zjawisko ważne uczestnictwa. Właśnie, to byłby chyba taki finał tego, co tutaj mówię. Wychowanie ma rodzić duchowo. Bardzo ważna rzecz. Nie tylko urodziliśmy biologicznie, nie tylko kształtujemy zdrowie, emocjonalność, ale jak gdyby jest to, co najważniejsze, rodzi się osoba, refleksyjny byt, który jest zdolny pracować nad samym sobą. I wtedy na zasadzie uczestnictwa tworzy się właśnie ta nowa wspólnota osób, które pomagają sobie w pracy nad sobą. My pomagamy młodzieży, naszym dzieciom, ale nasze dzieci równie mocno pomagają nam. Są dla nas nieraz inspiracją. Tu oczywiście wielokrotnie musimy przyznać, zauważyć, że ten impuls do samowychowania jest w nich wyraźniejszy, mocniejszy niż w nas. A więc tutaj nie ma już tego, że są dorośli i dzieci, tylko właśnie w różnym wieku, ale wszyscy staramy się pracować nad sobą, staramy się to reflektować, pomagać sobie właśnie, zbierać to w jakieś metody pracy nad sobą, czyli uczestnictwo w tym wielkim dziele właśnie, jakim jest wychowanie. Nie technika właśnie. Technika jest czymś zewnętrznym. Robimy coś na zewnątrz. A tutaj mamy wewnętrzne uczestnictwo, wewnętrzne solidaryzowanie się sobą. Więc praca nad charakterem jest przekształceniem człowieka od środka właśnie, od tych wad. Natomiast technika działania, ona jak gdyby umywa ręce od tego, co jest w środku. Opanowuje pewną technikę negocjacji, taką czy inną, no i pracuje tą techniką. A ja jako narzędzie jak gdyby się w ogóle nie liczę. Tu jest zupełnie inaczej. Tutaj właśnie zaczynam od narzędzia, od tego, kto wychowuje. I wtedy technika w rękach człowieka, który pracuje nad sobą, dopiero robi się ludzką techniką. Więc etyka przed techniką, praca nad charakterem przed technikami kształtowania, formowania. Jedno drugie powinno dopełniać. Wtedy mamy właśnie własną technikę. Bo tych 5 punktów, o których mówiłem, też jest swoistą techniką oczywiście. Jest to zebrane w jakiś sposób działania, ale to jest technika, która dopełnia właśnie to wewnętrzne pragnienie, żeby talenty w nas przekształcić na pewne wytwory, na pewne cechy charakteru, a żeby również wyrwać z siebie to, co jest wadą. No i tutaj zakończę tym pięknym obrazem z Małego Księcia. Małe Książę w ogóle jest pięknym podręcznikiem psychologii i samowychowania i wychowania. Tym obrazem właśnie baobabów, które niewyrywane z gleby planety dojrzewają, rozsadzają ją. To jest właśnie nasza osobowość. Osobowość, która została niewykarczowana z tych wad, która w końcu rozpada się na podzespoły. A więc obraz przerażający, ale rzeczywiście warto przerazić się tym, że te wady mogą człowieka skutecznie pozbawić możliwości wpływu na to, co robi, w jakim kierunku, zmierza. A zatem z obawy przed taką sytuacją utraty panowania nad sobą, utraty możliwości pracy nad sobą, należy wykorzystać ten czas, który teraz przychodzi, właśnie czas refleksji nad swoim charakterem, nad swoją osobowością i poważnie ten temat samowychowania potraktować. Także tutaj oczywiście jest to ogólny zarys tej całości. Szczegóły, które być może są ważne, to w pytaniach, które się, jak myślę, pojawią, wtedy będziemy mogli jakoś do tego jeszcze wrócić.
O samowychowaniu mówił pan dr Henryk Jarosiewicz. Czy jeszcze nasi goście chcieliby coś dodać? Ksiądz Jerzy Witczak.
To tak właśnie wspaniale dobrany temat u progu Wielkiego Postu. Z punktu widzenia duszpasterza to bardzo cenna rzecz, że spotyka się tutaj głos psychologa z tradycją ascetyczną, z tradycją wychowania moralnego i właśnie dostarcza bardzo głębokich uzasadnień, a także jeszcze i wskazówek, jak prowadzić tę pracę nad sobą. Zauważmy tu jedną rzecz, że pan doktor mówi jako o czymś oczywistym, wszyscy mówimy jako o czymś bardzo oczywistym, właśnie o pracy nad sobą, czyli o tym samowychowaniu. I daj Boże, żeby tak było, że dla każdego z naszych słuchaczy jest to rzecz normalna i oczywista, ale jako duszpasterz, spowiednik często spotykam się z takim problemem, no, że ktoś przychodzi i mówi, no ja nie mam grzechu, właśnie nie mam się z czego spowiadać i ten ktoś widać, że nie pracuje nad sobą właśnie. Że brakuje tego wymiaru doskonalenia siebie moralnego. To jest no, właściwie wtedy skała, już nie wiadomo jak ją skruszyć. Więc oczywiście pamiętamy, że człowiek ma obowiązek moralny doskonalić siebie, wychowywać się, czyli pracować nad sobą i z tego sobie robić rachunek sumienia. I myślę, że dzisiaj to otrzymaliśmy potężny taki impuls do tego rachunku sumienia, jak wygląda nasza praca nad sobą, a zarazem wskazówki cenne, jak w praktyce to robić. No i za to wielkie dzięki panu Henrykowi.
Zapraszamy, drodzy radiosłuchacze, do włączenia się w tę audycję. Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 655 23 55 i dla słuchaczy pozostałych, czyli z części Polski Południowej 655 23 56 kierunkowy 056 i dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66 kierunkowy 00 48 56.
Drodzy radiosłuchacze, dziś w audycji dla małżonków i rodziców mówimy o samowychowaniu. Nasi goście to państwo Małgorzata i Henryk Jarosiewiczowie oraz ksiądz Jerzy Witczak.
Słuchamy Radio Maria.
No, szczęść Boże.
Tak, prosimy bardzo.
Ja chciałem... Włączyłem
kogo
radio.
Kogo witamy?
Piotr.
Prosimy bardzo.
Jak tutaj trochę posłuchałem i myślę, że to jest może też trochę dla mnie temat. Chodzi mi o to, że
tak.
No, w wyniku złego wychowania doszło do u mnie takie wykształcenie jakichś lęków.
Tak.
I właśnie, i może chciałem jakąś poradę tam z tym zrobić.
No, dobrze, dziękuję za zaufanie. Chociaż ta radio to tylko może dać, powiedzmy, wskazówkę, no bo dalej to już trzeba pracować z osobą, która będzie w bliższym kontakcie niż tylko przez głos. Prosimy bardzo.
Tak, bo zasadniczo można powiedzieć, że jestem osobą lękliwą, wrażliwą, melancholiczną, a zatem jak mam nad sobą pracować, w jaki sposób przekształcić ten charakter o sercu zajęczym, o sercu takim właśnie bardzo wrażliwym na charakter odważniejszy, taki, który potrafi zacząć po prostu działać. No więc ja tu założyłem pewną hipotezę, że mianowicie jest pan osobą właśnie wrażliwą i należałoby do tej wrażliwości, a więc do przeżywania pewnych wartości, obaw z tym związanych, dołączyć po prostu konkretne cele, konkretne zadania, ale może się okazać, że nie uda się ich zrealizować, bo ta wada właśnie związana z tym nawykiem do wyobrażania sobie czegoś tam może być tutaj no, trudna do usunięcia. No i nie wyręczając tu innych doradców, powiem tak, że tym głównym problemem jest nasza wyobraźnia. Ten piąty punkt, a więc warunki wewnętrzne, on najczęściej sprowadza się do wyobraźni. Bo co to jest lęk? Lęk jest to taka sytuacja, kiedy wyobrażam sobie, że spotka mnie coś, nad czym sobie nie poradzę, co mi zaszkodzi, ktoś mnie skrytykuje, odrzuci moją pracę i tak dalej, i tak dalej. I to wyobrażenie hamuje jakąkolwiek aktywność. A więc co tu możemy sobie dać jako cel do takiego rachunku sumienia czy refleksji? Otóż ile razy takie wyobrażenie do głowy mi przyjdzie, tak na co dzień, to powinienem to zreflektować i uświadomić sobie to, że teraz pozwalam w sobie ożywać tym fantazjom. I powiedz sobie, rezygnuję z fantazjowania i zaczynam robić to, co sobie wcześniej zamierzyłem. To jest metoda, którą propaguje się na rekolekcjach ignacjańskich, ale też w takim poradnictwie racjonalnym, które my uprawiamy, że trzeba po prostu swoją refleksją odsunąć troszkę te lękowe wyobrażenia. Człowiek ma taką możliwość, ale warunek jest jeden. Ilekroć mi to wyobrażenie do świadomości zacznie przypływać, muszę to zauważyć, powiedzieć stop, to nie jest realne, to nie jest rzeczywiste, tylko to jest moje wyobrażenie i wracam do realności. Dlatego, że osoby lękliwe, wrażliwe spędzają znaczną część swojego życia na fantazjach tego rodzaju właśnie, że coś się stanie, coś i tak dalej, i tak dalej. Więc pierwsze wskazanie, które każdemu można zalecić, to nie jest żadna jeszcze psychoterapia. Zwracaj uwagę na swoje wyobrażenia, czy są uzasadnione, czy nie. Mów im do widzenia i wracaj do realnego, zaplanowanego działania. Co się stanie? Być może, że jutro będzie takich wyobrażeń mniej, pojutrze jeszcze troszkę mniej. Dlaczego? Bo mamy również nawyk tego rodzaju fantazjowania i wyobrażania sobie. Nawyk. No po prostu jak każdy nawyk. Tak?
Ja tak miałem i no później to się zaczęło nasilać i obecnie doszło do zakleczeń, że no, obawy w związku z wiarą w ogóle.
Tak, więc ja mówię, ja tutaj, to nie jest sprawa do takiej porady telefonicznej,
nie,
trzeba
ja rozumiem,
porozmawiać, tak. Ale jeżeli chce Pan wskazania na, do pracy takiej, no, do rachunku sumienia, no to właśnie to, co jest możliwe, co zawsze może coś pomóc, po prostu pracować swoją refleksją, zauważać, kiedy mnie tego rodzaju fantazje dopadają i mówić im do widzenia.
A kto może Panu pomóc, no, w miejscu zamieszkania czy w pobliżu? Jaka poradnia?
No to już by trzeba właśnie szukać osoby, no nie wiem czy terapeuty, ale doświadczonego jakiegoś doradcy, który umiałby jakoś być przy tym, pomagać, porozmawiać o tym. Zawsze z boku widać te sprawy troszkę lepiej. Więc mówię, to co powiedziałem jest może troszkę na wyrost. Jest taka metoda refleksji swoich fantazji. To nie są realne wyobrażenia, tylko są fantazje. I zawsze warto te fantazje troszkę, bym powiedział, przystrzyc, nie pozwolić im się rozwijać tak zupełnie spontanicznie, bo to jest nawyk. W człowieku wiele rzeczy jest nawykowych. Fantazjowanie również jest nawykowe.
A jeżeli już idziemy do psychologa, to szukamy psychologa chrześcijańskiego, żeby nas całkowicie nie rozstroił.
No tu trzeba kierować się rozsądkiem. Jak mówiłem, nasze talenty są dla nas najważniejsze. A więc w naszym interesie jest rozsądne zaufanie tym, którzy będą pomagali nam z tych talentów korzystać, bo znajdą się tacy, którzy przetworzą je na cnoty, a znajdą się tacy, którzy nam doradzą przetwarzanie ich na wady po prostu. No bądź egoistą, w takim razie dbaj tylko o siebie i tak dalej. Więc mówię, z tego zasobu da się wypracować różne rzeczy. Trzeba być po prostu tutaj rozsądnym. A więc niech pan kieruje swoim rozsądkiem i szuka właśnie komuś, komu można zaufać w tym, o czym tutaj mówimy.
No dobrze, to dziękuję bardzo.
Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Z Panem Bogiem.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja chciałam powiedzieć tak kilka słów o sobie, jeśli chodzi o pracę nad sobą. Analizuję swoje postępowanie. Anna. Analizuję swoje postępowanie. Nie zawsze mi to wychodzi, tak, żeby być od razu lepszym. Ale staram się, zastanawiam się nad swoim postępowaniem i analizuję 10 przykazań Bożych i zastanawiam się, jak ja się odnoszę, jaka ja jestem naprawdę. I wydaje mi się, że to na pewno ta praca pozwala być innym, aczkolwiek nie jestem wolna od grzechów na pewno i ciągle jeszcze muszę na pewno pracować długo, żeby się zmienić, ale też postanowiłam też podjąć takie działanie przy okazji. Kiedyś patrzyłam jak w internecie na temat artykułów pewnych wypowiada się młodzież czy osoby dorosłe. Jest to język bardzo często taki wulgarny i taki, który obraża na przykład Radio Maryja czy ojca dyrektora. I staram się wtedy, oczywiście jeśli widzę, że taki jest język i wiem, że tak się osoby wypowiadają, to wiem, że należy spokojnie jakoś i wielokrotnie powiedzieć to, co się myśli i to, że to radio mi bardzo dużo dało i to, że mściwość w stosunku do radia pochodzi z tego, że radio mówi prawdę, że jest głoszona prawda, że jest głoszony Bóg i tu jest właśnie ten atak taki silny na Radio Maryja. Niemniej jednak wydaje mi się, że w ogóle musimy, dobrze by było, żeby wszyscy, którym zależy na tym, żeby ta Polska się odbudowywała i żeby tutaj zwyciężał, Bóg zwycięży, ale żeby pomóc, żeby to dobro wykwitło, to wszyscy musimy pracować, a ktoś, kto ma dostęp do internetu, to powinien zajrzeć, spokojnie na stronę wejść i bez emocji powiedzieć, dlaczego właśnie te źródła geotermalne są ważne? Dlaczego właśnie ojciec dyrektor ubiega się o te środki? Że to powinno być oczywiste, to powinno być dostępne dla każdej uczelni, że to jest bardzo dobry kierunek, potrzebny. Polsce i ja wprost mówię, że niech dobry Bóg wynagrodzi zaangażowanie ojca dyrektora w tym względzie. Myślałam, że to nie pójdzie na całą właśnie, na całą, że to nie będzie dostępne, że to zostanie wycięte, bo było wycięte wiele takich ciekawych wątków, które dotyczyły patriotyzmu i tak dalej. Niemniej jednak, no niech tam z pięciu wyjdą trzy. Ale jeśli one będą sensowne i jeśli rzeczywiście będą mówiły o prawdzie, o potrzebie nauczania, o potrzebie istnienia tego radia, o wyjaśnieniu, dlaczego jest taka napaść na Radio Maryja, a jak rzeczywiście ci rządzący postępują. Odkrywać prawdę krok po kroku, tak jak w życiu rodzinnym, tak i na łamach no, plakatować, żeby czytać nasz dziennik, słuchać Radio Maryja. I ja napisałam, że dlatego właśnie jest między innymi ta nienawiść, że miliony słuchaczy, że radio pozyskuje miliony słuchaczy i nawet niewierzących. No, najnormalniej, dlatego że głosi prawdę i ludzie poszukują tej normalności i prawdy.
Tak jest, pani Janno. Dobrze pani mówi, ale wracamy do tematu samowychowania, od którego pani zresztą wyszła. Jeżeli pani pozwoli, pan Henryk Jarosiewicz coś na ten temat jeszcze powie?
No tak, tak, tak. No, myśl jest oczywiście bardzo cenna. Ja spróbuję jednak z tego coś wykroić do naszego tematu, a da się na pewno, bo właśnie to, co pani powiedziała, to jest prawda. My wszyscy wiemy, to się cytuje bardzo często, na zwieńczeniu świątyni w Delfach było ponoć napisane, ja tego nie widziałem, poznaj samego siebie. I otóż to się da na dwa sposoby odczytać. A wszystko zależy od klimatu odczytania. To, co pani powiedziała, dotyczy się właśnie klimatu społecznego, który dzisiaj został stworzony. Bo jeśli to jest klimat skromności, to ten napis odczytuje się tak. Poznaj samego siebie, czyli poznaj swoje ograniczenia. I historycy twierdzą, że tak należałoby ten napis odczytać. Poznaj, czego nie potrafisz. Poznaj swoje wady. A poznając siebie, bądź lepszy. Ale dziś się odczytuje to zupełnie inaczej. Poznaj samego siebie oznacza, wszystko jest przed tobą możliwe. Jesteś kreatorem rzeczywistości i wszystkie drogi są dla ciebie otwarte. I teraz zwróćmy uwagę. Jeśli ten drugi klimat się wylansuje, wszystko jest dla ciebie, to każde ograniczenie traktuje się jako coś złego. Każde wskazanie moralne traktuje się jako coś złego. Natomiast w pierwszym klimacie, w klimacie rzeczywistej pracy nad sobą, analizy, poznaj samego siebie. Jeżeli ja mam tą orientację szukania swoich ograniczeń, to wtedy każdą poradę moralną traktuję jako solidarność. To mi pomoże. Nie ograniczy mnie, tylko właśnie to mi pomoże. A więc dzisiaj stworzyło się klimat zupełnie nie nadający się do pracy nad sobą. Klimat konsumpcji. Wszystko jest możliwe, prawda? Tylko wierz w swoje możliwości, w swoje atuty i tak dalej. To jest nierealistyczne. Więc w tym nierealistycznym klimacie, właśnie nie klimacie prawdy o człowieku, tylko klimacie mrzonki o człowieku, że wszystko może, każde ograniczenie jest złe. I ten klimat w szkole, w społeczności bardzo jest szkodliwy, bo tworzy się raczej przepychanka, kto więcej tych dziwnych aspiracji zrealizuje, a nie klimat uczciwego poszukiwania prawdy o człowieku, tej starożytnej, klasycznej i współczesnej, tylko właśnie klimat zupełnie wrogi. Więc to jest bardzo ważna rzecz, jak my siebie poznajemy, w jakim kierunku. Także to, co pani wspomniała właśnie, trzeba szukać klimatu prawdy, klimatu właśnie skromnego widzenia siebie, nie takiego przerośniętego, bo człowiek nie jest wszechpotężny, nie wszystko może, prawda? I ten klimat skromniejszy właśnie to jest klimat pracy nad sobą.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłonię się i pozdrawia wszystkie osoby w studiu. Bożenna Maria z Pomorskiego. Chciałam bardzo panu Piotrowi podziękować, doktorowi, za takie przedstawienie problemu i zachęty do przeczytania książki Kształceniu charakteru. Rzeczywiście jest to przedstawienie bardzo racjonalne i pomyślałam sobie, że nawet człowiek niewierzący z pańskiego wykładu mógłby przy dobrych chęciach bardzo wiele wynieść. Potem oczywiście dopowiedział jeszcze ksiądz profesor, ale prosiłabym, jeśli to jest możliwe, troszeczkę jeszcze zakorzenić to wszystko, chociaż to było implicyte, że prawda, bazujemy, bo mówiliśmy tam, mówiło się prawda, o, w tych, na tych etapach prawda, chrztu, komunii, bierzmowania, poznawania, ale bo to, że jesteśmy osobami wierzącymi, które chcą i za Chrystusem i w nim, właśnie na nim budują swoje życie, to w tym rozwoju nam i właśnie w tym samowychowaniu, bo chyba to jest właśnie rozwój, taki prawdziwy rozwój przez duże R, bardzo pomaga. Bo jakby jego nauka, jego właśnie wyznacza nam i daje nam wskazówki, wyznacza nam drogi, cele i obliguje do tego, żebyśmy nie stali w miejscu, prawda, żebyśmy te talenty w sobie rozsiewali i swoje wady umniejszali, walczyli z nimi, chociażby na tej zasadzie, żebyśmy stawali się świętymi, tak jak nasz Pan jest Bóg święty. I drugie pytanie, to wychodzi mi w kontekście rozmowy z młodymi ludźmi, którzy też uważają się na przykład, dyskutujemy z punktu widzenia ludzi wierzących, katolicką konkretnie, ale na sprawy właśnie, no takie bardzo podstawowe, głębokie sprawy właśnie ojczyzny, no to też się wiąże z wyborem ludzi, którym się daje władzę, prawda, jako katolicy, czy możemy dopuścić, aby była ona w rękach ateistów chociażby. I też inne widzenie świata, rozumienie, patrzenie na człowieka. Jest to jakby światopogląd. I oni twierdzą, że na przykład widzą mój światopogląd jako tak zwany w cudzysłowie moherowy, ja tu nie chcę wchodzić, natomiast oni twierdzą, że ich pogląd jest inny. Też są katolikami i można mieć na tej bazie zupełnie inny światopogląd. I to nie przeszkadza całkowicie. Jeśli mógłby Pan tego dotknąć, bo ja wychodzę z założenia, że chyba raczej nie, że nasze światopoglądy powinny być zasadniczo spójne. Bardzo serdecznie dziękuję za wszystko. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Naszym gościem jest pan dr Henryk Jarosiewicz, który wygłosił ten wstęp.
Więc pytanie jest niesłychanie istotne. Ja uważam, że trzeba strzec światła prawdy, dlatego że dzisiaj to, co nam najbardziej zagraża, to jest właśnie zupełnie zdystansowanie się od prawdziwej wiedzy o człowieku w imię pewnych opcji, ideologii, poglądów i tak dalej. Więc zagraża nam irracjonalizm. Myślenie zupełnie nieracjonalne. Dlatego ten rodzaj pomocy psychologicznej to jest taka racjonalna terapia egzystencjalna. Racjonalna, wychodząca właśnie z refleksji o człowieku, o którą dzisiaj jest bardzo trudno, bo dzisiaj jest zgiełk, dzisiaj jest właśnie uderzenie muzyki, telewizji, obrazków, które migotają. Oprawda jest coraz trudniej. I człowiek wierzący, jeżeli kieruje się prawdą, to mamy wtedy płaszczyznę zupełnie, bym powiedział, uniwersalną. Właśnie uniwersalną. Oczywiście ją można rozszerzyć w kierunku, tak jak pani zauważyła, tego, co uczy nas Kościół przy chrzcie i tak dalej, ale zasadniczo zawsze szukamy prawdy. Kościół właśnie tą prawdę w sposób najczystszy nam podaje. To jest prawda. I dlatego ta prawda ma tą moc właśnie pracy, mocy, wyzwalania nas z wad i tak dalej, czyli rozumne wychowanie. Rozumne wychowanie na pewno nie będzie obok chrześcijańskiego wychowania. Natomiast dzisiaj właśnie lansuje się poglądy, czyli rozmaite opcje, które nic nie mają wspólnego nieraz z prawdą. Ja pamiętam takie zdarzenie, ktoś publicznie zadał, nieżyjący już pani profesor medycyny, pytanie, pani profesor, pani jest profesorem medycyny, jak pani właśnie uzasadnia przyzwolenie na aborcję? Jak to jest możliwe dla fachowca? Więc pytanie było o uzasadnienie. I niestety odpowiedź była taka. No ja to w swoim sumieniu godzę. Czyli nie uzasadnienie, tylko ja na to sobie przyzwalam i przyzwalam jako prawodawca, bo ta pani profesor wtedy była stanowiącą prawo. Ja to w swoim sumieniu godzę. Czyli pytanie było o uzasadnienie, o prawdę stojącą za takim postępowaniem. Uzasadnienia nie otrzymujemy, tylko usługujemy opcję,
pogląd
pewien, prawda, że w moim sumieniu jest to możliwe, prawda? Czyli nie ma prawdy, która by to uzasadniała, więc najlepiej się zdystansować, nie szukać prawdy, tylko powiedzieć, no, Niektórzy tak robią. No i to jest żadne oczywiście racjonalne uzasadnienie.
I ksiądz?
Ja bym tu jeszcze, może odpowiadając pani Bożenie, chciał zauważyć, że jeżeli weźmiemy do ręki jakiś poważny rachunek sumienia z tych, które służą nam podpowiedzią podczas rekolekcji czy właśnie poważniejszej refleksji nad sobą, to tam również znajdziemy takie pytania racjonalne. Właśnie nie tyle według 10 przykazań, co według przykazań miłości, jeżeli analizujemy nasze motywy i nasze czyny, to tutaj jest obowiązek, jak mówi ten rachunek sumienia, miłowania samego siebie, poszanowania własnej godności osoby, troska, zdobywanie rzeczywistego dobra. Ja czytam teraz fragment z takiego właśnie rachunku sumienia. To dążenie do więcej być, przed więcej mieć. To ubogacanie siebie w wartości religijne, moralne, fizyczne i materialne, którymi mamy służyć swoim bliźnim. Pamiętać, że życie nam jest równie dane, jak i zadane. A więc właśnie mówi ten rachunek, że grzechem wobec miłości do siebie jest nie mieć ideału wzorca swej osobowości, a mając ten ideał, nie realizować go. I tak dalej, i tak dalej. A więc odwołanie się do właśnie takiej prawdy o sobie, do tego, co każdy jako istota rozumna, przecież stworzona przez Pana Boga, ma obowiązek o sobie wiedzieć i decydować.
To jest jedna krótka, jak gdyby tutaj taka uwaga, że ja mam intencję, żeby jako wierzący, że Pan Bóg pozwolił mi tą prawdę o sobie zobaczyć. Czyli otwieram się na Boże światło i wtedy to widzenie jest jak gdyby poszerzone. Więc to byłby jak gdyby taki aspekt wtedy chrześcijańskiej postawy, że światło o mnie prawdziwe ma Pan Bóg. Jeżeli go o to poproszę, to z łaski udzieli mi tego prawdziwego widzenia samego siebie. Także dziękuję, na tyle.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Szczęść Boże, kłaniam się. Maria Starnowa.
Witamy serdecznie. Szczęść Boże.
Chciałabym bardzo poprosić o jeszcze przedstawienie problemu samowychowania w kontekście wychowania w grupie szkolnej czy w rodzinie. Mianowicie chodzi mi o takie zagadnienie jak wychowanie prewencyjne, o którym mówił ksiądz Bosko i które realizował ksiądz Markiewicz. To właśnie szczególne zwracanie uwagi na to, aby to środowisko dla dziecka, dla człowieka było jak najbardziej pozytywne, żeby uprzedzić złe wpływy, które mogą się pojawić w każdym zespole, prawda? Bo mamy też wady i te wady mogą się ujawnić. I tutaj w przeciwieństwie czy w odniesieniu do tych metodyk współczesnych, które ukazują dynamikę grupy, a nawet takie nagradzanie liderów, często te właśnie mocne osoby, mocne jednostki, które prowadzają destrukcję w wychowaniu. A niejednokrotnie nauczyciele kompletnie nie radzą sobie i wręcz taka osoba potrafi zdominować po prostu i równocześnie uniemożliwić pokazanie się, jakby dowartościowanie tych pozytywnych jednostek i właśnie ten dominacja tych wpływów negatywnych. To o to mi chodziło i dlatego tak ważne jest, myślę, że w kontekście tego dążenie do tego, żeby właśnie organizować i tworzyć pozytywne zespoły klasowe, chodzi o szkoły katolickie, o nie tylko w nazwie, ale o takie właśnie, które opierają swój system na tych wartościach chrześcijańskich, na tych uniwersalnych wartościach, ale równocześnie w których są wspaniali wychowawcy, ludzie świadomi tego. To bardzo dziękuję za odpowiedź i rozłączę się, posłucham.
Dziękuję bardzo.
No to jest bardzo istotna kwestia, którą pani teraz poruszyła. Otóż jakiś czas temu miałem w poradni dziewczynę z rodzicami, która sprawiała problemy, może nie wychowawcze, ale był pewien kryzys, jak gdyby w tej rodzinie. I otóż dlaczego był ten kryzys? Po prostu rodzice nie zauważyli tego momentu przejścia od wychowania do samowychowania. I rodzice byli dobrej intencji, i ta dziewczyna była bardzo dobrej intencji, i z dwóch bardzo dobrych intencji powstało bardzo duże nieporozumienie, dlatego właśnie, że niesłychanie trudną rzeczą jest to przejście od wychowania do samowychowania. To się dokonuje mniej więcej między 10 a 11 rokiem życia, czyli tym nastoletnim. I wtedy powiedziałem rodzicom tak, że do 5 klasy, do 6 wychowuje się przez uczestnictwo w rodzinie, wychowuje się. Ale potem w tej drodze do samo, do bycia osobą, pojawia się grupa. Właśnie grupa jako narzędzie wychowania. Nie tylko ksiądz Bosko wiedział, jak grupa jest ważna, również ksiądz Blachnicki. Młodzież wychowuje się przez dobrą grupę. I oczywiście tutaj mamy rozsądek i staramy się dobre grupy szukać dla naszych dzieci. Ja wiem, dobrą szkołę, dobrą grupę harcerską, dobrą grupę ministrancką. Jaka grupa taki młody człowiek? Bo w tej drodze do samo, na początku to samo odnajduje się w swojej grupie. Jak grupa jest dobra, to będzie również dobrze. Potem, w tym okresie właśnie filaretów, filomatów, następuje troszkę wyjście z grupy już. Troszkę samodzielne, jak gdyby już wizja samego siebie, ale ta grupa w tym okresie dojrzewania seksualnego, właśnie trudnego, jest niesłychanie istotna. A więc tutaj dobrzy wychowawcy, jak ksiądz Bosko, właśnie odkryli znaczenie grupy. Natomiast co na ten temat mówił profesor Kreutz? Otóż on zauważył, co pod moje doświadczenie również w tym kierunku idzie, że należy budować grupy drogą taką, bym to porównał z chemii, jak jest roztwór nasycony, to do tego roztworu nasyconego wstawia się zarodek kondensacji. I wokół tego właśnie czegoś krystalizuje się coś tam, prawda? Otóż w takim roztworze nasyconym, czyli młodzi ludzie, którzy są pełni potencjału rozwojowego, trzeba wrzucić ten zarodek kondensacji, kogoś dobrego. No, ksiądz Bosko uważał, że trzeba być z młodzieżą jako dobry element, nic zarobić, ale jest się tym zarodkiem, bym powiedział, kondensacji, prawda? A więc trzeba zaufać, powtarzam, że ludzie zauważają dobre wzorce. Nie wolno w to zwątpić. My zauważamy, ja zauważam wokół siebie dobre wzorce, a więc przypuszczam, że inni również je zauważają. A więc należy zadbać o to, żeby być dobrym wzorcem i w ten proces właśnie zaufać kondensacji, krystalizacji, że do dobrych będą pomału dochodzili dobrze. A więc w klasie ktoś dołączy do tych dwóch dobrych, potem trzech dobrych, czterech dobrych i tak dalej, żeby była taka dobra grupa ambitnych ludzi, którzy mają jakieś cele, pracują nad sobą i tak dalej. Trzeba w to zaufać. Koniecznie. Nie wolno myśleć, że przykład dobry będzie niedziałający. Właśnie ten przykład działa. I Kreutz mówi, że trzeba po prostu zaufać, że stopniowo ci dobrzy będą pociągali dobrych, natomiast dla tych, którzy są na granicy między socjalnością a socjalnością, pojawi się wtedy dylemat decyzyjny, wyboru, prawda? Ale będą postawieni w sytuacji moralnego jakiegoś takiego wyboru. Bo niestety na siłę nie możemy ludzi powiązać w pęczki i stworzyć właśnie dobrych grup. Ale nie powinniśmy wątpić w to wewnętrzne nasycenie, co ja nazwałem, że ludzie jednak pragną być dobrze, że pragną nad sobą pracować, tylko jak się rozglądają, nie mają dobrych przykładów. Bo ktoś inny, zamiast być dobrym przykładem, to robi techniki manipulacyjne, jak go, że tak powiem, zmusić do dobra. No i oczywiście to psuje całe zjawisko, bo na siłę się po prostu już nic nie da. No więc wracając do tej mojej rodziny, okazało się, że wszyscy mieli dobre intencje i wcale nie był to kryzys taki zły, tylko właśnie ten kryzys wartości, bardzo wartościowy kryzys, kiedy zauważa się, że nagle mamy osobę, która chce być podmiotem, która chce pracować nad sobą, a zatem warto jej pomóc, zmusić po prostu do tego nie sposób.
Drodzy Państwo, po chwili muzyki kilka informacji, ogłoszeń.
Drodzy Państwo, informacja dotycząca rekolekcji spotkania małżeńskie w lutym i już ta pierwsza seria od 8 do 10, już nie będę jej podawała, bo to w tym tygodniu pewnie już za późno, ale od 15 do 17 lutego w Częstochowie i w Rzeszowie, a od 22 do 24 lutego w Poznaniu. I tak od 15 do 17 lutego na ten termin w Częstochowie zgłoszenia przyjmują Państwo Anna i Ryszard Zajc. Telefon 034 361 0092, powtarzam, 034 361 0092, a w Rzeszowie Państwo Dudkowie zgłoszenia przyjmują, telefon 017 857 89 35, powtarzam, 017 857 89 35. Od 22 do 24 lutego w Poznaniu Państwo organistowie przyjmują zgłoszenia, telefon 061 822 95 83. Powtarzam, 061 822 95 83.
I kolejna audycja dla małżonków i rodziców za tydzień. Temat, czy dajemy Bogu szansę w naszym małżeństwie, przedstawi Jego Ekscelencja ksiądz biskup Paweł Socha. Za dwa tygodnie, 19 lutego, ksiądz dr Bronisław Grulkowski przedstawi temat Mój współmałżonek jest niewierzący. Za trzy tygodnie, 26 lutego, wychowanie do ofiarności, ksiądz Jan Pawlak. I pozostałe audycje nasze, które już były od początku 93 roku, są dostępne w 2003 roku, przepraszam, są dostępne w internecie na stronie www.radiomaria.pl w zakładce audycje dla małżonków. I wracając do dzisiejszego tematu, jeszcze była wspominana książka Kształcenie charakteru Mieczysława Krojca, tak? Wydawnictwo
Instytut Edukacji Narodowej w Lublinie. Trzeba w takim razie kontaktować się ze stroną ien.pl bądź telefon.
Telefon 081 743 75 15. 081 743 75 15.
Tak. Państwo prowadzą jeszcze szkołę dla rodziców, akademię.
Ach, i w tej chwili wszystkich uczestników Akademii Wychowania, wszystkich akademików z Dziorżoniowa, Świdnicy, Opola, Oławy i Wrocławia bardzo serdecznie pozdrawiamy, dziękując za wszystkie wyrazy solidarności i wsparcia. Jesteście, kochani, prawdziwymi świadkami prawdy w życiu własnym i rodzin, w których żyjecie. Informacje o pracy Akademii w różnych tych ośrodkach można znaleźć na stronach Fundacji Misja Rodzinna. Adres strony www.misjarodzinna.pl.
Pisane razem, Misja Rodzinna.
Pisane razem.
Misjarodzinna.pl. I czy również swoją stronę internetową?
Tak, na tej stronie są również odnośniki do innych stron. Również strony naszej poradni, strony tych oddzielnych stowarzyszeń Akademia Wychowania, bo to jest właśnie bardzo ważne, co nas cieszy, że są środowiska rodziców, którzy pielęgnują właśnie tą klasyczną myśl o wychowaniu. Myśl klasyczna oznacza myśl po prostu racjonalną, sprawdzoną i ci rodzice się ze sobą spotykają, dzielą doświadczeniami i okazuje się, że niekoniecznie trzeba uciekać do jakichś liberalnych technik właśnie manipulacji czy innych technik działania, że można zaufać właśnie tym naturalnym zjawiskom rozwojowym, refleksji, pracy nad sobą. To są też techniki, tylko to są techniki osnute właśnie na pewnym głębszym widzeniu człowieka. Techniki jak najbardziej racjonalne. To jest zdumiewające, jak uda się Państwu do tej książki Krojca dotrzeć, to ze zdumieniem zauważycie, że w sposób rozumny jest tam pokazane to, co skądinąd spotykamy w szkołach ignacjańskich, pracy nad sobą, rachunku sumienia. A więc rozum, jak szuka prawdy, to odnajduje bardzo podobne skarby, bardzo podobne widzimy wtedy sposoby pracy nad sobą.
Zachęcam do wejścia na tą stronę www.misjarodzinna.pl, bo tam oprócz organizacyjnych różnych informacji jest jeszcze, powiedzmy, są formacyjne, dokładnie materiały, wykłady, treści wykładów, przedstawień różnych zagadnień właśnie z dziedziny wychowania. Także po prostu wziąć, dosłownie wydrukować i już jest. Nie potrzeba nawet na jakiś wykład jechać. Ale odbieramy kolejne telefony. Przypominam, dziś mówimy o samowychowaniu. Naszymi gośćmi są państwo Małgorzata i Henryk Jarosiewiczowie oraz ksiądz dr Jerzy Witczak.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Danuta z Opola.
Prosimy bardzo.
Ja miałam właśnie odnośnie tego samowychowania, więc ja mam właściwie trzy takie z sobą takie problemy, więc na pewno jest to często lenistwo z przemęczenia, a także dbałość o stronę finansową tego życia, więc to mi zabiera tyle wysiłków i czasu, że nie starcza mi po prostu na czasami już siły. A następną, jeszcze trzecią sprawą, która mi bardzo przeszkadza w moim samowychowaniu, to są też i inni ludzie. I tutaj zauważyłam, że duże trudności miałam z ludźmi, którzy właśnie w grupach modlitewnych, tak zwani liderzy, zauważyłam taką cechę, coś w rodzaju takiego wychowania wszystkich na jedno, no nie wiem, czy to jest tak, na jedno kopyto, to znaczy to, co lider powiedział, to musiało być święte, prawda? Potem się właśnie okazywało, że to nie była prawda, że ta osoba miała takie odczucia subiektywne co do mnie, czy co do innych osób, ale wcale nie było to związane z prawdą o mnie samej, czy o tej osobie. To po prostu osoba, czy ta, czy inna, były to po prostu bardzo mocne osoby psychiczne, które niejako narzucały swoje własne zdanie. I wydaje mi się, że tutaj często jest często właśnie nadużywanie ze strony tych osób. To wszystko może. Dziękuję bardzo. Ja się przełączę na odbiór.
Dziękujemy.
Bardzo piękne pytanie. Otwierają wielkie pole do refleksji. Oczywiście nie zdołamy wyczerpać zawartości tego, ale chociażby kilka takich wskazań, pewne podzielenie się własnym doświadczeniem. A więc pierwsze, lenistwo. Z definicji lenistwo jest to smutek płynący stąd, że dobro jest trudne. I to jest fakt. Dobro zawsze jest trudne, zwłaszcza dla osób wrażliwych, które przeżywają wartość tego dobra i chciałyby to dobro od razu w całości zrealizować. I tutaj pojawia się taka wskazówka, żeby ten banknot 100 złotowy, który mamy, te talenty, to przeżycie wartości, rozmienić na drobne. Bo może być tak, że ktoś ma 100 złotych i zginie z głodu, ponieważ nigdy tego banknotu nie rozmieni na drobne i nie kupi sobie chleba do jedzenia i tak dalej. Osoby tego pokroju właśnie wrażliwego nie potrafią sobie zamienić tej wielkiej aspiracji dobra na drobne zadania do wykonania. Takie właśnie, które nie będą już spowodowały naszej frustracji, że jest to nie do zrealizowania, tylko uda się po prostu to po kolei zrobić. Czyli to są te dwie pierwsze wskazówki, o których mówiłem. Przeżywam wartość, ale jednocześnie muszę mieć jasne przedstawienie konkretnego, malutkiego celu do zrobienia. Malutkiego. A więc w książce przeczytać tylko jeden akapit, jeden, nie więcej, zabronić sobie więcej, nie od razu całą książkę opanować. I może być paradoksalna sytuacja, że kiedy jestem taki drobiazgowy i tylko tyle chcę zrobić, to robię to, mam apetyt na więcej. Ale sobie zakazałem więcej zrobić, a więc okazuje się, że stać mnie na więcej niż nawet sobie zaplanowałem i okazuje się, że przerastam wręcz to, co miałem do zrobienia, a nie cierpię właśnie na to lenistwo. To jest pierwsza wskazówka, rozmieniać swoje wielkie talenty na drobniejsze zadania. A druga jest następująca. Takie osoby przeżywające właśnie, a mało konkretne, mające cele, zadania, motywy, one najczęściej rozpędzają się w trakcie pracy, a ciężko im tą pracę zacząć robić. zanim się rozpędzą, to już nie ma czasu. Kiedy jasno już wszystko widzą, to okazuje się, że trzeba iść spać i tak dalej, i tak dalej. I tutaj jest taka bardzo praktyczna wskazówka. Niech człowiek wieczorny zobowiąże człowieka rannego do konkretnej pracy. I rano się budzę, oczywiście nieprzytomny, rozbity i tak dalej, ale wiem, co mam robić. Sam sobie wyznaczyłem zadanie i zamiast myśleć na nowo, rozpędzać się, co tu mam zrobić, muszę po prostu zaufać samemu sobie. To jest właśnie kierowanie sobą w praktyce, czyli samowychowanie. Podmiot wczorajszy, wieczorny, kieruje tym człowiekiem rannym, nieprzytomnym i każe mu po prostu coś zrobić. Ja sam, jak gdyby sobie to wtedy narzucam i kieruję sobą, czyli jak gdyby działam. Więc w ten sposób można sobie próbować radzić z lenistwem, bo jest to zjawisko normalne. Zawsze dobro jest trudne, wymaga wielkiego wysiłku. Druga rzecz związana z finansami jest bardzo ważna. Mój profesor, bardzo znakomity psycholog, Marian Kulczycki, twierdził, że rozsądny człowiek powinien zadbać o grupę dla siebie. Nie może żyć w samotności. Nie powinien oczekiwać, że ktoś go będzie psychoterapeutyzował, że będzie lekarzami się otaczał. Powinien zadbać o grupę wsparcia. Wsparcia dwojakiego, moralnego i finansowego. I dokładnie tak tego uczył. Dlatego, że nam potrzebne są właśnie takie dwa skrzydła. Ktoś mi moralnie doda otuchy, ktoś jest ze mną, ktoś chwila zwątpienia wychowawczego takiego czy innego jest ze mną, przyjaciel, ale również to wsparcie finansowe. Profesor to zauważał, że świat nas wikła właśnie również od strony tych lęków finansowych, zwłaszcza dzisiejszy świat, kiedy właściwie jesteśmy bardzo zniewoleni rozmaitymi długami, brakami i tak dalej. I to rodzi lęki. Wyobrażam sobie, że nagle nie będę miał nic do jedzenia, że jak będę miał następne dziecko, to będę biedny. To są wyobrażenia najczęściej. I tu znowuż to, co mówiłem wcześniej. Nie wolno tych wyobrażeń karmić. Trzeba zauważać to w refleksji i mówić im do widzenia. To jest tylko wyobrażenie. Jest opatrzność Boża. Są przykłady właśnie z mojego własnego życia, że przecież te sprawy dało się rozwiązać, a więc rozsądek, nie wyobrażenie. I robić codziennie rachunek sumienia z tego, czy ja nie poświęcam minut, godzin na tego typu fantazje właśnie, że coś się złego stanie. Ale jednocześnie, jak mówiłem, grupa. My należymy do grupy rodzin, do kręgu domowego kościoła i to jest rzecz niesłychanie ważna w dzisiejszym świecie. Nikt sam nie jest w stanie się ostać w uczciwości, w rzetelności, bo świat nas zalewa swoimi pokusami, swoimi wyzwaniami, więc grupa przyjaciół to jest właśnie to, co nas ratuje, bo inaczej będziemy skazani na lekarzy, na terapeutów, na rozmaite inne techniki właśnie, które mają nas nie wiadomo jak uratować. Nikt nas nie uratuje, jeżeli ci przyjaciele właśnie tego nie zrobią. Nie trzeba czekać, aż rozwinie się depresja, choroba taka czy inna. Trzeba po prostu profilaktycznie sobie to zapewnić. No i trzecie pytanie, liderstwo tak zwane. Rzeczywiście liderstwo to jest taki kierunek, który troszkę idzie w inną stronę niż te grupy wsparcia. Otóż grupa wsparcia przekazuje pewne wartości, przekazuje pewne motywy, a my, uczestnicząc w niej, sobie własny kierunek życia zarysowujemy. Natomiast liderstwo jak gdyby wyręcza nas w tym wyborze. No ja bym porównał to do sytuacji wychowawczej. Jest stół, dziecko przychodzi z dobrze zastanowionego stołu, w zasadzie uczestnictwa wybiera to, co jest jemu potrzebne, ale tylko z tego, co jest wystawione do jedzenia. A więc jest to kompromis między właśnie wymaganiami zdrowego odżywiania, a własnym apetytem. Natomiast liderstwo jest takie dokarmianie, bym powiedział, że ktoś wie, że tylko jeden pokarm jest zdrowy i wszystkim ten pokarm zaleca, uważa, że to jest złota dieta, że sprawdziła, że wyleczyła ze wszystkich chorób i tak dalej, co jest najczęściej nieprawdą. Nie ma takich złotych sposobów odżywiania się, złotych diet. Każdy z nas jest troszkę inny. I liderstwo właśnie troszkę za bardzo jest takie czasami dyrektywne, troszkę na jedno kopyto, więc te nasze grupy domowego kościoła nie są grupami liderskimi. To są wspólnoty, gdzie każdy jak gdyby swoim własnym rytmem, ale z pomocą innych się rozwija.
Tak jak i inne, powiedzmy, ruchy rodzin. Ale mamy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Janusz z Łodzi. Panie doktorze, chciałem powiedzieć, że no, żyjemy w takich czasach, że zawsze mamy jakąś rewolucję w Polsce. I my musimy się oczywiście trzymać tradycji, ponieważ zawsze nam każe się zaczynać od zera. I dla mnie bodźcem do samowychowania to była pewna troska. Troska, którą mi przekazali rodzice, czyli o wewnętrzną jakąś prawość, ale również troska, co było w naszej tradycji, o wierność temu wspólnemu dobru, czyli ojczyźnie. Czyli to była nasza taka, ja po prostu w tradycji po polsku tak zawsze wiem, że mi to przekazano, ja też tak myślę i staram się to przekazać dzieciom. Tylko jest pewien problem, ponieważ tutaj młodzież zaczyna być wychowywana przez media i właściwie to jest tylko taki stosunek do życia, do człowieka, do jakiegoś moralności, do estetycznych spraw, to tylko się sprowadza do jednej rzeczy, do stosunku do rewolucji, którą nam powiedzmy, nie wiem, oni się nazywają liberałami, ale to są rewolucjoniści. I tutaj to samo wychowanie to jest tutaj naprawdę bardzo potrzebne dzisiaj, ale ono wydaje mi się, że musi wynikać z troski o te sprawy, o których nam mówi Kościół, o których nam mówili rodzice, czyli o to wspólne dobro i o tą wewnętrzną naszą prawość. I dziękuję za audycję. Piękne są te audycje wtorkowe. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No tak. To nas cieszy, no żyjemy w tym samym świecie, więc to, co Pan obserwuje, również my tego doświadczamy. Taka myśl mi przyszła tutaj, że to było tak zawsze. Zofia Kossak w Krzyżowcach opisuje zdarzenie, kiedy to dzieci zostały zwiedzione pewnymi ideami, wywiezione statkiem, no i po prostu w niewolę zabrane, bo uległy właśnie tym ideologią i każdy, w każdym okresie historycznym próbuje się właśnie docierać do dzieci, bo są niedoświadczone, bo mają jeszcze mniejszą możliwość racjonalnej oceny tej ideologii i to jest rzecz, no, która była zawsze groźna, więc trwa permanentna jak gdyby rewolucja, że rozum walczy ze zmysłami i tak dalej, a każdy prawdziwy rewolucjonista jest konserwatystą. To jest taki pogląd, który w Kościele często się pojawiał. Trzeba wracać właśnie do wartości, które się sprawdziły. My nie dlatego wracamy do klasycznego wychowania, bo ma etykiety klasyczne, tylko dlatego do niego wracamy, bo jest sprawdzone. A w medycynie, w psychologii jest zasada fundamentalna. Nie wolno eksperymentować na ludziach. Nie wolno szkodzić, nie wolno w ideologii zmiany wprowadzać tylko dlatego nowego, że jest inne, bo jest jeszcze przecież niesprawdzone. A przenigdy nie wolno na własnych dzieciach eksperymentować, bo są jedyne i możemy im zrobić szkodę. Więc wracamy z rozsądku do tego, co jest sprawdzone, tak jak lekarz. Do sprawdzonych leków nas odsyła, a nie do pewnych eksperymentów. Do eksperymenty prowadzi się na zwierzętach, a nie wolno tego robić na ludziach. Także no, podzielam Pana pogląd, że dzisiaj jest wielkie zamieszanie i trudno się w tym wszystkim rozeznać. No niemniej pewne historyczne właśnie doświadczenia tutaj nas jakoś mogą naprowadzić.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Witam. Nazywam się Daria, dzwonię z Olsztyna. Witam bardzo serdecznie wszystkich w studiu. Jestem osobą niepełnosprawną. Już od 12 lat choruję. Mam w ogóle teraz, będę w tym roku miała 31 lat. Ciężko mi jest właśnie podjąć na przykład właśnie, chociaż podejmowałam jeden raz, żeby jedną cechę charakteru u siebie wykorzenić, no i powoli mi się udawało, a było to no lenistwo. chociaż to nie było lenistwo całkiem, że w ogóle nic w domu nie robię, ale lenistwo to nie było tak, że mi się nie chce robić, bo bardzo często się tak czuję, że jestem nie w stanie w ogóle cokolwiek zrobić. Co chciałabym się zapytać? Chciałabym się zapytać, jak no już zapisałam tutaj książkę Kształcenie charakteru pana Kreutza. Chciałam się zapytać i wskazówki jakieś dostać, bo przejdę na odbiór radiowy. Jak właśnie, bo choruję dokładnie, chodzę do psychiatry niestety. No niestety, no jest mi trudno zawsze podjąć cokolwiek, ale zawsze my się modlę na różańcu i chodzę do kościoła na mszę świętą codzienną. No i proszę o jakieś wskazówki, bo po prostu zawsze jak coś podejmę, a później na przykład minie jakiś czas, tydzień, dwa miesiące i się później po tym po prostu załamuję i płaczę i po prostu jest kolejny dołek i w ogóle. Dziękuję bardzo za wszystko. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Z Bogiem, Daria.
Z Panem Bogiem.
No tak, no każdy z nas jakiś krzyż dźwiga. Krzyż braku dobrego nastroju, załamań, kryzysów. No i oczywiście tutaj łatwo byłoby takich doradców, lekarzy, którzy rzucą jakąś tam dobrą radę. No ale aż tak, aż tacy mocni, tacy tutaj wytrawni nie jesteśmy. No, więc ja w takim razie bym chciał poradzić coś, co może pomóc, ale nie jest jakimś takim lekarstwem zapisanym przez lekarza. I zrobię to w intencji wskazanie jednej rzeczy, bo lepiej jedną rzecz próbować wprowadzić, niż szukać bardzo wielu rozmaitych działań. Czasami tak jest, że ktoś przychodzi do poradni, no i mówi, co jeszcze, to jeszcze i to, jeszcze i to, no i tak ciągnie nas za język. Tymczasem lepiej jedną rzecz zrobić konsekwentnie, niż ciągle szukać jakichś takich nowych wskazań. Więc wrócę do tego, o co już mówiłem, co jest rzeczywiście zawsze pożyteczne do odróżniania naszych fantazji od realności. Tutaj trzeba, stając codziennie, uświadomić sobie Bożą obecność. Pan Bóg jest obecny, to jest realność. Nad naszym kosmosem materialnym jest rzeczywistość duchowa, która nas otacza. Ona jest nieustannie obecna, tylko my nie zawsze mamy świadomość tej obecności. A więc skontaktować się z tą realnością. A zarazem zauważać, kiedy fantazjuję, kiedy wyobrażam sobie, co było, co będzie, kiedy śnię na jawie, kiedy wręcz moje życie realne jest odsunięte na bok, bo ogarniają mnie lęki, miraże. Często można powiedzieć komuś tak, co ty sobie wyobrażasz o swoim życiu? Albo o młodzieży. Co oni sobie wyobrażają? Dlaczego oni tacy są? Często są dlatego tacy, że sobie właśnie błędnie coś wyobrażają. A więc może w tym okresie właśnie takiej pracy nad sobą, tego okresu pewnego skupienia, jedna rzecz tylko, którą można by było wdrożyć. Zauważanie naszych niekonstruktywnych fantazji. Bo to jest dobra fantazja, kiedy ktoś bajkę dzieciom opowiada, kiedy pisze jakieś opowiadanie. Da się to czasami wykorzystać. Ale na co dzień w naszym życiu fantazjowanie o miłych rzeczach, które by mogły być, a ich nie ma. Fantazjowanie o tym, że to, co przykre, by odeszło, ale nie odejdzie, bo przecież nasza choroba zostanie, nasze kalectwo zostanie i tak dalej. Więc te fantazje są zupełnie niepraktyczne. Lepiej te fantazje odsunąć i skontaktować się z realną obecnością Bożej opatrzności. I to światło wtedy może zastąpić to nasze fantazje i być może zobaczymy swoje życie w prawdzie właśnie. Prawda oznacza nieskrytość. Greckie słowo prawda oznaczało nieskryte. Często jest skryte, bo maskuje to nasza emocja, przeżywanie, fantazjowanie i tak dalej, a więc jeżeli odetniemy te złudzenia, to być może skontaktujemy się z tą realną rzeczywistością, więc to oczywiście nie jest porada na pani problem zasadniczy, bo niełatwo na pewno sobie z tym krzyżem poradzić, ale w każdym położeniu życiowym warto odróżniać to, co jest prawdą rzeczywistą, tego, co jest złudzeniem, naszym pragnieniem tylko, przyjemnym pragnieniem, bo to, co karmi nasza fantazję, to jest to, że są przyjemne po prostu. Jak to przyjemnie sobie wyobrazić, że ktoś nam coś da bez zasługi, że wygramy w totolotka albo różne rzeczy, a co gorsze, panuje taki klimat, zwłaszcza w wychowaniu, że takie wyobrażenie się wręcz lansuje, że jest to coś pożytecznego. Oczywiście pożytecznego tylko w tym sensie, że zapełnia nasze myślenie, ale odsuwa nas od realnej rzeczywistości, więc praca estetyczna musi tutaj bardzo wyraźnie oddzielać ziarno od plewy, fantazję od rzeczywistości. Tyle. Dziękuję.
Również dziękujemy. No, czas szybko leci. Jeszcze może dwie minutki. Czy jeszcze obecni w studiu nasi goście chcieliby coś tutaj dołożyć do tego, co zostało już dziś powiedziane? Oczywiście są to rozmowy niedokończone.
To jest najtrudniejsze, że niedokończone i taki bezmiar zostaje przed nami. No to, co dla mnie ważne w tej chwili, mam świadomość, że ja obciążona jestem wadami, że ciągle popełniam błędy, że przecież potykam się o swoją nędzę. No mimo to nic mi nie może zwolnić z tego wysiłku pracy nad sobą, z tego zmagania się, z tego liczenia, z wykonywania wszystkiego tego bardzo dokładnie, co obowiązek stanu mi nakazuje. Z całą też świadomością, że no sama siebie nie przeistoczę, że mogę się wysilać nie wiem jak. Ale tak naprawdę bez współpracy z łaską to nic nie jest możliwe, bo to wszystko Pan Bóg kiedy nie może uczynić. I to jest dla nas nadzieja, to jest to światło, to jest też coś, co uczy nas nieustannie cierpliwości, czyli znoszenia tego zła, tego potykania się, tych chwil zwątpienia, tych załamań, tych porażek i w pracy własnej, i w pracy z własnymi wychowankami, dziećmi. Jest taki piękny obraz, który chciałam tutaj może trochę na zakończenie też pokazać, który bardzo mnie urzekł w tym okresie teraz ostatnich minut przed Wielkim Postem świętego José María Escrivy, który zachwycił się pewnym obrazem. Pisał o tym, jak bardzo w jego wnętrzu się on mocno zarysował. A przedstawiał on krzyż Chrystusa obok niego trzech aniołów. Jeden płakał, niepocieszony. Drugi trzymał w ręku gwóźdź, jakby po to, aby się przekonać, że to prawda. A trzeci był skupiony na modlitwie. I święty José María mówi, że to program zawsze aktualny dla każdego z nas. Płakać, wierzyć i modlić się i nie ustawać w pracy nad sobą.
I ksiądz?
Ja tu jeszcze tak chciałbym na koniec cofnąć się do moich wspomnień, kiedy byłem w seminarium duchownym. I wiadomo, wtedy się pracuje intensywnie, zaczyna się tę pracę, może tak powiem, bardziej konsekwentnie, ale wtedy ma się też stałego spowiednika. To jest taki przywilej, może łatwiej jest właśnie i alumnom, i potem księżom o tego stałego spowiednika. Ja miałem to szczęście, że moim spowiednikiem był ksiądz prałat Aleksander Zienkiewicz, świątobliwy kapłan z Wrocławia. I wiadomo, że właśnie ten rachunek sumienia ciągle nam i mnie też wykazywał liczne słabości i upadki. A on w tej swojej mądrości mówi, że łaska Boża to potrafi wszystko przemienić, odnowić człowieka właśnie przez sakrament pojednania i że to w życiu jest tak często jak z tą sinusoidą, że raz są te miejsca, kiedy się jest niżej i kiedy się człowiek doliny i kiedy się wznosimy. To nie tylko w życiu psychicznym, ale także w tym życiu moralnym właśnie są te wzloty i upadki. I że to jest czymś normalnym, żeby człowiek się w tym momencie nie załamywał, jak jest właśnie w dole tej sinusoidy. A szczególną właśnie pomocą wtedy jest też łaska, o której też mówiła pani Małgosia. Łaska, zwłaszcza w sakramencie pojednania. Czyli to co chciałem tutaj przekazać, jakby tak dodając do tego tematu pracę nad sobą, to właśnie współpraca z łaską i ze spowiednikiem. Daj Boże, żeby się udało znaleźć, nie jest takie proste, żeby ci stali spowiednicy byli dostępni i to jeszcze taki ktoś, kto będzie rozumiał i odpowiadał, ale trzeba szukać i regularna spowiedź, niezależnie od tego, czy ten stały spowiednik będzie, czy nie, to od tego nas nie zwalnia, od tego obowiązku. I wtedy właśnie ta praca nad sobą, nad swoim charakterem będzie ważną częścią też stałej naszej spowiedzi, rachunku sumienia i spowiedzi.
Jeszcze moje krótkie słowo na koniec. Jak wspomniałem, większość z nas jest w okresie samowychowania, w tej pracy nad sobą. I tym wszystkim chciałem powiedzieć szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo, drodzy radiosłuchacze. Dziękujemy naszym gościom z Wrocławia, państwu Małgorzacie i Henrykowi Jarosiewiczom, księdzu Jerzemu Witczakowi. Bóg zapłać serdecznie. Dziękujemy za podzielenie się i wiedzą, i pewnym przeżyciem, i ukierunkowanie nas na to, że no nigdy nie możemy spocząć na laurach. To jest, tak jak nasze wady są żywe, tak nasza praca nad nimi musi cały czas trwać, byśmy dotarli tam, gdzie mamy się znaleźć. Bóg zapłać również Wiesławowi, który realizuje tę audycję. Do kolejnego wtorku. Żegnam się z Państwem.
Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maria zawsze dziewica.